Pierwsza biografia wirtuoza bluesa, barwnego białostoczanina Ryszarda Skibińskiego. Skiba. Niedokończony blues. To opowieść o trudzie bycia muzykiem w siermiężnych czasach PRL-u. Legendarnego bluesmena opisują Marek Gąsiorowski i Robert Trusiak. Czyta Michał Jarmoszuk.
Kolejna wyprawa tropami Skiby zawiodła nas kilka kilometrów od Białegostoku. To tu, w okazałej posiadłości, z klinkierowej cegły mieszkała córka Ryśka, Patrycja. Kiedy Skiba żegnał się z tym światem, miał zaledwie kilka lat. Dziś to kobieta w sile wieku, żona, matka. Osoba samodzielna i zaradna. Przyjęła nas w przestronnym domu urządzonym we współczesnym, funkcjonalnym stylu. Naszą uwagę zwróciło harmonijne połączenie bieli z ciemniejszymi akcentami stolarki, które ładnie podkreślały bryłę pomieszczenia. Patrycja była dobrze przygotowana do naszej wizyty. Kiedy usiedliśmy na stole, wylądowało pudełko ze wszystkimi pamiątkami po jej ojcu. Uwagę przykuwał nieduży czerwony woreczek, a w nim same skarby. Ojciec zbierał pamiątki z miejsc, w których grał, powiedziała Patrycja, rozwiązując ów czerwony woreczek. Wyjęła z niego kilkadziesiąt przypinek. Czego tam nie było? Same białe kruki. Takie jak znaczek z pierwszej edycji Jesień z bluesem. Dziś nie do zdobycia. Zrobiony chałupniczym sposobem z podłogowej płytki PCV. Na stół wysypały się podobne pamiątki z innych imprez. Z Jarocina, wielkopolskich rytmów młodych, Pop Session. Długo by wymieniać. Robertowi wyraźnie podskoczyło ciśnienie, gdy obok tych znaczków pojawiły się dwie harmonijki, na których grał sam mistrz Skiba. Kazał sobie zrobić z nimi zdjęcie. Zapytaliśmy Patrycję, jak wspomina ojca. Przyznała szczerze, że niewiele sobie przypomina. Kiedy ojciec żył, była jeszcze mała. Zapamiętała z tamtych czasów, że tata często był w rozjazdach, ale kiedy zjawiał się na miejscu, poświęcał jej każdą wolną chwilę. Jak mnie zabierał ze sobą na spacer, wspomina Patrycja, prosiłbym, trzymała się palcem za szlufkę w jego spodniach, żeby się nie zgubić. On w tym czasie miał wolne ręce i mógł załatwiać wszystko bez żadnych przeszkód. Robert z uwagą przeglądał pamiątki po Skibie. Znalazł książeczkę wojskową, świadectwo ukończenia zawodówki budowlanej, świadectwa szkolne z liceum, świadectwa pracy. Prawie wszystko poza dokumentem z budowlanki i książeczką wojskową z datą późniejszą niż 1973 rok. Przypomniało mi się, wtrąca Patrycja, że w autobusie, jak jeździłam z tatą, współpasażerowie tatę często brali za kobietę. Wszystko przez jego długie włosy. Tymczasem Robert dokopał się do statuetki brązowego kameleona, jednej z nagród zdobytych przez kasę chorych. Unikat sprzed ponad 40 lat. Robert opowiedział historię tej nagrody, a zaraz potem zapytaliśmy Patrycję, czy wie, jak rodzice się poznali. Zapadła krótka cisza. Mama wspominała, że jak się poznali, tato był normalnym, zwyczajnym człowiekiem. Potem został artystą. Nieco więcej na temat okoliczności, w jakich poznali się rodzice Patrycji, wiedzą koledzy z Skiby z tamtych lat. Po perypetiach związanych z fałszowaniem recept, Rysiek wyraźnie się ustatkował. Dziś trudno powiedzieć, czy decydujący wpływ miał na niego długi pobyt w areszcie, gdzie poznał wątpliwe uroki przestępczego półświatka, czy może to najbliższe otoczenie wywierało na niego silną presję, by w końcu zmienił coś w swoim życiu. Może po prostu wydroślał, a może za tym wszystkim stała kobieta. Tak to już jest, że nawet największy chojrak mięknie i zmienia się często na lepsze, gdy spotyka na swojej drodze tę jedną, jedyną. Śmiało można stwierdzić, że dla Skiby taką osobą była Elżbieta Sokołowska i w dużej mierze za jej sprawą Rysiek skierował swój los na inne tory. Jak ją poznał? Co nieco wie na ten temat Mirek Kozioł, aczkolwiek od razu zaznacza, że nie położyłby ręki pod topór za tę wersję. Skiba często prosto z domu Mirka Kozła wracał do ogrodniczek. Zazwyczaj szedł Jurowiecką wprost na dworzec PKS, który wtedy mieścił się jakieś 300 metrów dalej przy Fabrycznej. Ponoć Elżbietę miał parę razy na ulicy. Postawna brunetka o nieco indiańskiej urodzie najwyraźniej wpadła mu w oko. Przy kolejnym spotkaniu postanowił ją zaczepić. Tak ponoć zaczęła się ta znajomość. Potem wypadki potoczyły się bardzo szybko. Pani Maria, mama Ryśka, po latach pamięta to tak, że ledwie się poznali, a zaraz wzięli ślub. Ów fakt stanowi coś na podobieństwo grubej kreski w życiorysie naszego bohatera. Skiba, przynajmniej w znaczącej części, zmienił swoje życiowe cele. Na pewno się ustatkował i prawdopodobnie za namową żony postanowił wrócić do nauki. Co prawda miał skończoną zawodówkę budowlaną i fach malarza w ręku, ale nie przepracował ani jednego dnia w tej profesji. To nie były jego klimaty, poza tym miał ponoć lęk wysokości i raczej nie nadawał się do pracy na drabinie. We wrześniu 1973 roku rozpoczął naukę w pierwszym liceum ogólnokształcącym dla pracujących w Białymstoku przy ulicy Narewskiej w klasie o profilu podstawowym. Młode małżeństwo zamieszkało w kawalerce przy Broniewskiego 7. Drzwi na klatce na wprost. ciasnota. Jeden pokój, mikroskopijna kuchnia, łazieneczka i kawałek przedpokoju. Mimo to Ryszard i Elżbieta prowadzili otwarty dom. Nieraz się zdarzało, że na tych skromnych 20 metrach kwadratowych przyjmowali kilkunastu gości. Głównie muzycznych kumpli Ryśka wraz z ich sympatiami. To nic, że ciasno, ale było swojsko i wesoło. Skiba potrafił zadbać o atmosferę. Wtedy, co zgodnie potwierdzają wszyscy, którzy znali go w tym czasie, za Ryśkiem się szło. Ot tak, po prostu. Gość miał w sobie jakiś magnes. Był fajnym kumplem, miał niepowtarzalne poczucie humoru, a także pełen życzliwości i empatii stosunek do kolegów. Na początku Elżbieta aktywnie uczestniczyła w życiu towarzyskim męża, jednak gdy ich uczucie przywołało na świat Patrycję, udział ten stał się zdecydowanie skromniejszy. Patrycja, jak wcześniej mówiła, niewiele pamięta z relacji z ojcem, ale ci, którzy widzieli ich razem, nie mieli wątpliwości. To była wielka ojcowska miłość, mówił nam Grzegorz Zieniewicz, który w tamtym czasie współpracował ze Skibą, a którego znaleźliśmy aż we Francji.
Był to fragment książki Skiba, Niedokończony blues, autorstwa Marka Gąsiorowskiego i Roberta Trusiaka. Czytał Michał Jarmoszuk, adaptacja radiowa Dorota Sokołowska, realizacja Mariusz Woroniewski. Książkę polecają wydawnictwo Paśny Buriat oraz Polskie Radio Białystok.